Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
10 minut po 14.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Kiedyś Hipokrates stwierdził, że lekarz leczy, a natura uzdrawia. No tym, że kontakt z naturą jest korzystny dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety, no nie zawsze możemy sobie pozwolić na częste spędzanie czasu na łonie natury. W szczególności dotyczy to osób chorych. Dlatego dobrą alternatywą jest przebywanie i praca w ogrodzie. O hortiterapii, czyli ogrodoterapii i o roślinach relaksacyjnych dziś w Ekosferze do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest dzisiaj projektantka ogrodu Anna Mitrusz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ogród ma działanie terapeutyczne, to jest pewne, a poza tym nawet jeżeli ktoś w to nie wierzy, to przecież my to podświadomie czujemy, no bo gdzie mówimy, że jedziemy, jeżeli mamy wszystkiego dość, mamy dosyć ludzi, chcemy się wyciszyć, no w Bieszczady uciekamy, prawda? Także no raczej nie do ludzi, raczej nie do samochodów, tylko właśnie w te Bieszczady dzikie. Poza tym doskonale wiedzą o tym działkowcy także, którzy mówią, że często działka ratuje im życie. No więc mamy tą naturalną taką chęć kontaktu z naturą. No właśnie, dlaczego?
Ogrody są taką właśnie drugą naszą, myślę, duszą, tak? Ogród jest tą częścią taką naturalną, powiązaną z lasem, z drzewami, z łąkami, z takimi naszymi gdzieś wewnętrznymi potrzebami. I przez to właśnie my gdzieś odczuwamy właśnie w ogrodzie tą naturę i wpływa fantastycznie, relaksacyjnie na nas praca w ogrodzie. Pracując w ogrodzie, nawet spacerując po ogrodzie, pobudzamy nasze zmysły, doświadczamy zapachów, możemy spróbować wielu rzeczy, na przykład poziomki czy maliny, część kwiatów jest jadalnych. Jeżeli jesteśmy w stanie pochodzić po tym ogrodzie, mamy chwilę, to automatycznie też głębiej oddychamy, więcej tlenu mamy. I to odczuwa nasz organizm. Właśnie relaksujemy się, obniża się ciśnienie krwi. Też obserwując naturę widzimy, jak piękny jest świat. Tak? Budzą się w nas takie poczucie właśnie wartości. Zauważamy jakby inną rzeczywistość. Tak często jesteśmy zagonieni, pracujemy, śpieszymy się. Natomiast ogród budzi w nas to, co najlepsze. Też mogąc popracować trochę w ogrodzie, widzimy bardzo szybko efekty. Ja zawsze mówię, że to jest taka bardzo wdzięczna praca, bo szybko zauważamy, czy zrobiliśmy coś dobrze, czy czegoś nie zrobiliśmy, tak? Też często obserwując naturę, widzimy właśnie w ogrodach naszych ptaki, ślimaki, żaby. To jest fascynująca obserwacja. Często też możemy jakby odnaleźć jakieś takie relacje nawet międzyludzkie, obserwując naturę, bo odrobinę wkładu w ogród bardzo szybko owocuje efektem, tak? Czyli czy nawożenie, czy podlewanie. Momentalnie widzimy, jak rośliny kwitną, lepiej rosną. Też praca w ogrodzie często właściwie przestaje być pracą, jest przyjemnością. Uczy nas systematyczności, daje też poczucie odpowiedzialności. Tak? Bo jak już posadzimy cudowną roślinę, to byśmy chcieli, żeby ona zakwitła, owocowała. I to momentalnie jest zauważalne, tak? Czy dbamy, czy nie dbamy. Pracując w ogrodzie, też jakby uczymy się współpracy z naturą, ale współpracy z drugim człowiekiem, gdzieś tam komunikacji międzyludzkiej, jeżeli pracujemy razem, ale też można powiedzieć, że komunikacji z takim światem biologicznym, tak? Widzimy liście więdną, podlewamy i to jest pół godziny, listki są uniesione do góry i to cieszy i dorosłych, i dzieci, tak? Momentalnie jakby widzimy efekty. Bycie w naturalnym środowisku dla nas, czyli w ogrodzie, w lesie, na łące, wpływa bardzo korzystnie na układ nerwowy, na nasze
obniża odczuwanie. Ciśnienie, tak, usprawnia koordynację, tak. Wydolność fizyczną. Także no dużo jest takich plusów. My stosujemy, jak się okazuje, zupełnie nieświadomie, tak zwaną hortiterapię. Tak. To jest jeszcze dziedzina taka dosyć mało popularna w Polsce, ale już w Polsce zaczyna się zauważać miejsca, gdzie się stosuje tę terapię. No właśnie, co to jest hortiterapia?
Terapia przez ogród. Hortulus, czyli ogród, terapia przez ogród, czyli leczenie, pomaganie, swoista rehabilitacja właśnie przez ogród. I tu szeroki zasięg ma ogród, tak? Bo wiadomo, że jeżeli mamy problemy ruchowe, no to jesteśmy mimowolnie zmuszeni do ćwiczeń, tak? Bo poruszamy się po tym ogrodzie, schylamy się, podciągamy, wyciągamy, niezliczoną ilość przysiadów wykonujemy, tak? Jeżeli gdzieś tam wiadomo, że jesteśmy zestresowani, często w takich okresach stresowych czy małą ilością słońca, też mamy skłonności depresyjne coraz częściej, a praca w ogrodzie właśnie wyciąga z nas, ta ziemia, rośliny gdzieś usuwają negatywne emocje, no i zmuszają do ruchu, więc zdecydowanie.
No właśnie ta hortiterapia była już stosowana i była znana już w starożytności. Później była rozwijana w Anglii, no a teraz w zasadzie bardzo popularna jest w Stanach Zjednoczonych, tam bardzo wiele powstaje opracowań naukowych i publikacji. Też za granicą, w Japonii, w tych krajach też bardzo jest popularna. Natomiast jak to jest w Polsce?
No w Polsce nadal to jest temat niszowy. Tak naprawdę dla pasjonatów i dla odważnych. Oczywiście są ośrodki, które zajmują się, na pewno wszystkie uczelnie rolnicze i
ogrodnicze. W Krakowie podobno jest właśnie też stosowana w niektórych miejscach.
Przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, przy ogrodzie botanicznym i przy szpitalu, tak, dziecięcym, są zajęcia hortyterapeutyczne. I też ja zauważam, że pojawiają się u nas też takie zlecenia, gdzie projektujemy właśnie ogrody z nastawieniem na rozwój człowieka, na leczenie.
To znaczy, że przychodzi klient i prosi o ogród, który go zrelaksuje, albo na przykład jest osobą niepełnosprawną i dostosowany do potrzeb takiej osoby?
Tak, mamy takich klientów, którzy właśnie wymagają specjalnego podejścia. Udało nam się zaprojektować ogród dla osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na kulach, ewentualnie właśnie też czasami na wózku inwalidzkim. I rzeczywiście ten ogród leczy. Cieszy bardzo.
Czy można rośliny jakieś specjalne dobrać właśnie dla takich osób? No bo wiadomo, że ścieżki muszą być oczywiście, tutaj podstawą będą ścieżki, żeby ta osoba mogła się poruszać. Natomiast jeśli chodzi o rośliny...
Tak, żeby zaprojektować ogród hortyterapeutyczny, przede wszystkim musimy wiedzieć, jaką potrzebę ma inwestor, klient, tak? Jakie schorzenie, co ten ogród ma wywoływać, jak ma pomóc funkcjonować odbiorcy. W tym przypadku na przykład bardzo ważne jest nawierzchnie, czyli musi być taka nawierzchnia, która umożliwia ruch, czy poruszanie się na wózku, czy chodzenie. Muszą być te nawierzchnie nie śliskie, nawet w okresie takim jak teraz, mają być na tyle wygodne, żeby można było przejść, tak? Muszą być to ścieżki odpowiedniej szerokości. Rośliny, które dobieramy, powinny być możliwie dostępne, żeby można było dłonią dotknąć, czy obserwować kwiaty z bliska, móc popatrzeć na motyla, który przylatuje, więc tu wysokości roślin mają znaczenie, zapach, kształt. Tak naprawdę cały zestaw cech musi być wzięty pod uwagę. Tu już jakby nie tylko wymagania roślin, żeby roślinom było dobrze w naszym ogrodzie, ale w takich ogrodach najważniejszy jest człowiek i to zawsze podkreślamy.
No właśnie, my powiemy sobie w szczegółach, jaki ogród jest dla osób z depresją, jaki ogród jest dla dzieci bardzo dobry w ramach tej hortyterapii, jaki ogród jest dla nas wszystkich, czyli głównie nadpobudliwych i zestresowanych. Tutaj mówiliśmy trochę o niepełnosprawnych, ale też przychodzą osoby i pani przeprowadza taki test wśród klientów.
Tak, to prawda.
No właśnie, test roślinny.
Tak.
Test zdrowotny.
Test i zdrowotny, i roślinny. Tak naprawdę... Bardzo interesujące jest to, że każdy z nas ma jakieś wspomnienia roślinne z dzieciństwa i tak naprawdę w momencie, kiedy już dom jest zbudowany i powstaje ogród, gdzieś wewnętrznie praktycznie prawie że wszyscy mają potrzebę posadzenia jakiejś takiej rośliny, która nam się dobrze kojarzy. I to jest fantastyczne, bo jakby większość z nas ma podobne skojarzenia, na przykład maliny, poziomki i nawet w bardzo małych przestrzeniach typu ogrody przy szeregówkach, 5x8, tak, 5x6, pojawiają się i wręcz jest wskazanie, ale malinę to proszę nam posadzić, tak, albo poziomkę, albo drzewa owocowe, więc gdzieś tam mamy te wspomnienia.
Albo miętę na przykład.
Albo miętę, tak, mięta, w ogóle zioła to już są podstawą i właściwie, czy to jest ogród.
Nie mówiąc o malwach przy drewnianym domu.
Tak. Więc naprawdę to jest fantastyczne. Też zdarzają się jakby rośliny, które są charakterystyczne dla konkretnych typów osobowości, wręcz można powiedzieć, tak? I to jest fantastyczne, że chcemy mieć te rośliny, pragniemy i czasami to są takie ukryte marzenia, które trzeba wydobyć i później ten ogród żyje i cieszy i wywołuje dobre emocje i też staje się takim elementem, o który chcemy dbać.
Czyli my nawet sami nie zdajemy sobie czasem sprawy, że potrzebujemy tej hortiterapii, albo że dążymy do niej, albo że chcemy ją sobie sami zastosować, tak. Nawet nie nazywając tego hortiterapią. Natomiast no jest to ogrodoterapia. No właśnie, hortiterapia jako sama dziedzina, czy jako no, terapia po prostu, głównie jest skierowana do osób niepełnosprawnych, do dzieci, do osób starszych. No właśnie, na czym ona polega, już ta taka specjalistyczna hortiterapia?
Tak, organizowane są warsztaty, tak zwane zielone warsztaty, gdzie młodzież, dzieci czy osoby starsze uczą się opieki nad roślinami, zaczynają od prostych czynności. Też są organizowane warsztaty, na których zakłada się własny ogródek warzywny, ziołowy. Generalnie chodzi o to, żeby przejść cały proces założenia terenu zielonego. Czyli
żeby dotknąć
tak,
tego.
Żeby jest wymiana podłoża, jest sianie, sadzenie, przycinanie. I tak naprawdę od ziarenka wyrasta nam fantastyczna roślina, z której możemy spożywać owoce albo liście. Jest to proces, wiemy jak krótki jest okres wegetacji, który jest jakby zamknięty w jednym odcinku czasowym. Widzimy szybko efekty, praca wdzięczna, cieszy, kiełkowanie jest piękne, tak? Rośliny kiełkują. Przy każdym małym zabiegu widzimy poprawę dosłownie w ciągu 1-2 dni.
I czekamy na to.
Tak, czekamy i ewidentnie jakby w tym momencie też podnosimy poczucie własnej wartości, tak? Zrobiliśmy drobną rzecz, a widzimy szybko efekt.
Takie fasolka rośnie. To w szkole podstawowej zawsze było takie zadanie, żeby posadzić fasolkę i to w ciągu 2 dni wyrastała nam fasolka. Duża radość.
To też pani wspomniała o szkole podstawowej. Jakby w naszym pokoleniu były ogrody warzywne czy kwiatowe przy szkołach. I mam nadzieję, że gdzieś do tego wrócimy. Na pewno przy ośrodkach dla młodzieży trudnej są takie ogrody, więc wiem, że są i miałam przyjemność widzieć. Dla młodzieży z problemami byłych narkomanów, tak? Więc praca w ziemi ewidentnie leczy i daje satysfakcję, tak? Pokazuje nam, jak wiele możemy w krótkim czasie małym nakładem pracy wykonać, jakie są wspaniałe efekty.
To jest część, powiedzmy, dla dzieci, dla trudnej młodzieży, dla młodzieży z ADHD. No jest też część dla osób niepełnosprawnych. Myśmy już trochę wspomniały tutaj o ogrodzie dla niepełnosprawnych. Tutaj są jeszcze na przykład zajęcia w ramach tej hortiterapii z układania kwiatów, czyli
florystyczne.
To też jest integracja i uczenie się życia w grupie i pracy w grupie, prawda? Bo
tak.
To zwłaszcza jest to potrzebne dzieciom trudnym. Natomiast ta hortiterapia może być stosowana w takich jakby dwóch aspektach. Jeden aspekt to jest właśnie czynny i bierny. To zacznijmy od tego czynnego.
Czynny, czyli wszystko, co wykonujemy, tak? To, co nas pobudza do działania, pobudza do decyzji, do podjęcia decyzji i działania, czyli sadzimy, przycinamy, pielimy, podlewamy, nawozimy. Wszystkie czynności, które znamy z ogródków, to są właśnie czynności hortiterapeutyczne, które gdzieś tam wyłączają w nas skupianie się na jakichś negatywnych rzeczach.
Swoich problemach i tak nawet myśleniu, bo to czasem dobrze się tak
przestać
myśleć, skupić. Na konkretnej rzeczy, którą mamy wykonać. A bierna terapia, obserwacja?
Tak, obserwacja. Szereg osób ma problemy na tyle duże, ruchowe, że tak naprawdę ważne są punkty obserwacyjne, żeby można było czy na tarasie, tak zwane werendowanie, tak, obserwować ogród, zmiany w tym ogrodzie, kwitnące rośliny, cieknącą gdzieś tam wodę, ptaki, owady. I tu projektując właśnie ogród taki hortiterapeutyczny, do hortiterapii biernej, też mieliśmy takie zlecenie, musimy wziąć pod uwagę, żeby był możliwie najbliżej tej osoby, która korzysta, tak? Czyli te gałązki niech wchodzą na taras. Może nie możemy zejść, tak? Ale możemy zobaczyć z bliska liść, żeby drzewo kwitło przy tarasie, tak? Żeby można było obserwować w bliskim sąsiedztwie. Też ważne są zapachy. Ważne też jest to, żeby nie przylatywały niechciane owady, typu na przykład osy, które do miododajnych roślin przylatują, bo gdzieś jest to trudne, tak? W takich warunkach. Więc ta obserwacja bierna też jest fantastyczna. Pobudza wyobraźni i też działa na nasze zmysły.
Jak są projektowane ogrody w hortiterapii? Bo to akurat w tej terapii muszą być specjalnie zaprojektowane ogrody. One są często na różnych poziomach.
Tak. Tu, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, w zależności od potrzeb osób, które mają odwiedzać ogród. Już tutaj jakby wymagania roślinne to są na którymś tam miejscu. Wybieramy takie gatunki, takie rośliny, takie formy ogrodu, które będą sprzyjały rozwojowi, będą sprzyjały leczeniu. Czyli jeżeli wiemy, jaka jest grupa docelowa odwiedzająca ogród albo pracująca w ogrodzie, takie mamy podejście, tak? Musimy zachować wszystkie zasady projektowe, niemniej jednak to człowiek jest najważniejszy, więc dla osób poruszających się na wózkach wzniesione rabaty, ewentualnie na stołach, na wzniesieniach, na murkach, tak żeby można było zobaczyć z bliska, dotknąć, powąchać. Rośliny nietrujące. Generalnie jakby w hortiterapii używamy roślin, które są od początku do końca tak zwane
bezpieczne,
uzdrowieńcze wręcz, tak? Czyli jeżeli się zdarzy, że ten sok zostanie na dłoni, tak? Czy zostanie zjedzony kawałek rośliny, żeby Boże nie zaszkodził, a dobrze, żeby był jeszcze smaczny i gdzieś tam pobudzał zmysły. Teraz też używamy wielu elementów takich architektonicznych w hortiterapii, co później też jakby powiemy w ogrodzie sensorycznym, tak? Czyli wszystkie elementy, które nas pobudzają korzystnie, które łączą się nam nawet mentalnie z ogrodem, czyli i woda, i kamienie, i różne nawierzchnie, i różne formy roślin. Więc jakby temat jest bardzo szeroki, z tym, że podstawowym jakby znaczeniem tego ogrodu jest to, że ma służyć człowiekowi ku uzdrowieniu, tak? Ku lepszemu samopoczuciu, ku poprawieniu stanu, tak? Natomiast szereg roślin fantastycznych, o fantastycznych liściach możemy stosować. Szereg ziół, roślin pachnących, roślin jadalnych, więc ogród hortiterapeutyczny to jest ogród, który jest nakierowany na człowieka, na konkretnego człowieka, któremu możemy pomóc.
I dużo miejsc do odpoczynku, czyli różne ławeczki, leżaki i tak dalej, żeby w każdej chwili można było nawet po przejściu krótkiego odcinka usiąść sobie, posiedzieć, popatrzeć po prostu.
Tak, też takie elementy wypoczynkowe mają takie mentalne dobre znaczenie. Nam się to często zdarza w ogrodach umieszczać takie elementy. Ławeczka, nawet jeśli na niej nie siedzimy, ale widzimy piękną ławeczkę pod pięknym krzewem, działa na nas relaksacyjnie. Sam już obraz takiej ławki na pięknym tle jest relaksacyjny, tak? Czyli też wpływa pozytywnie na nas.
Powiedzmy, czy z hortiterapią można wiązać przyszłość?
Zdecydowanie.
Bo ona w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularna, we Francji jest bardzo popularna, w Anglii, w Japonii, w Polsce zaczyna być popularna, natomiast właśnie jaka jest szansa na to, że będzie? No już są klienci, którzy
tak,
nieświadomie czy podświadomie pytają o takie ogrody terapeutyczne czy relaksacyjne. Ale czy właśnie, czy może być tak, że uczelnie zainteresują się tą hortiterapią?
Tak, na pewno jest to temat bardzo dobry.
Bo fajnie byłoby mieć specjalistów, projektantów ogrodów pod tym kątem. Nie wiem, czy jest ich wielu w tej chwili.
To nie jest takie proste. Dlatego, że jakby w Polsce jest to temat nowy. My na przestrzeni lat jakby przechodzimy troszeczkę inne etapy, tak? W naszych warunkach ogrody mają być często bardzo barwne, bogate, takie wypływające, wręcz barokowe, tak? Takie w większości jest nastawienie z tym, że
Wcześniej były praktyczne, bo trzeba było mieć własne warzywa i głównie pod kątem właśnie tego, żebyśmy mogli sobie lodówkę zapełnić. Teraz już idziemy bardziej w relaks, ale jeszcze też w piękno, takie rozbuchanie, a może już zacznie się to powoli w kierunku tym właśnie relaksacyjnym.
Tak, mniej więcej od 3 lat zauważamy, że ten temat jakby przychodzi, tak? Czyli gdzieś istnieje i ludzie są tym zainteresowani. Na pewno temat też jest żywy na uczelniach, tak, rolniczych, ogrodniczych, z tym, że wiadomo, że wszystko trzeba wypracować, tak? Czy ogród hortyterapeutyczny amerykański i angielski będzie się między sobą różnił? Podejrzewam, że nasz też. Natomiast na pewno temat żywy i na pewno bardzo wartościowy. W tej chwili duży nacisk kładniemy na zdrowie i zauważamy, że to, co naturalne, to, co przychodzi z ziemi, z roślin, jest dla nas dobre, tak? Jakby nie ma takich skutków ubocznych i szeregu jakby chorób moglibyśmy uniknąć, korzystając więcej z natury, czyli i z roślin, i z kontaktu z naturą. Więc skoro jest jakby nastawienie prozdrowotne, więc zdecydowanie ogrody takie prozdrowie będą, myślę, że przyszłością. Bo tak naprawdę, jak popatrzymy na cały proces powstawania ogrodu, to jest właściwie większość. To jest taka praca, która może nas rozwijać i dawać nam zdrowie. Dużo tlenu. Przecież na przykład o tym się nie mówi, ale właśnie przy roślinach liściastych jest mnóstwo tlenu. My się dotleniamy. Po co nam komora tlenowa, jak mamy swój świeży tlen? Tak?
Swoją własną komorę tlenową.
Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Teraz pracując w ogrodzie, jeżeli mamy i drzewa, i niższe rośliny, i wyższe, to wykonujemy naprawdę szereg ruchów, tak jak przy pływaniu. Tak? Musimy się i wspiąć, i wyciągnąć i schylić, więc zdecydowanie praca w ogrodzie ma działanie terapeutyczne i to jest bardzo dobry kierunek, jeżeli nastawiamy się na ogród jako coś, co daje nam zdrowie. Nie tylko piękne, on ma być piękny, ma być cenujący, bo to jest motywujące, tak, do działania, do pracy, ale zdecydowanie mnóstwo jest czynności, które nam pomagają.
My mówimy teraz o terapii samej, o hortiterapii, natomiast za chwilę po piosence porozmawiamy już o konkretnych ogrodach, ogrodach sensorycznych, czyli takich, które odczuwamy samym sobą.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O terapii ogrodem, czyli hortiterapii, rozmawiamy dzisiaj w Ekosferze. Gościem jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Mówiliśmy właśnie, że to jest taki nowy rodzaj terapii, hortiterapia. I w ramach tej terapii najbardziej chyba popularny jest tak zwany ogród sensoryczny. To już taki konkret jest. To jest taki specjalny ogród, który pozwala odczuwać całym sobą. W zasadzie to w każdym ogrodzie, każdy jest nasz ogród sensoryczny, ale tak my się skupimy może na tych sensorycznych, przemyślanych takich, czy tak specjalnie zaprojektowanych. No my możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że nasz ogród jest sensoryczny właśnie, bo to jest ogród, który poznajemy wszystkimi zmysłami, czyli dotykiem, zapachem i wieloma innymi rzeczami.
Tak. Ogród sensoryczny ma taki czysty podział. Ewidentnie widzimy, że jest to ogród, który prowadzi przez różne etapy. Jest podzielony na przestrzenie, w których stymulujemy nasze zmysły. Pewnie, że te zmysły wszystkie gdzieś tam odbieramy, wszystkimi zmysłami. Niemniej jednak ogród sensoryczny typowo jest takim ogrodem zmysłowym. Jesteśmy, projektując ten typ ogrodu, jesteśmy nastawieni, żeby nasze zmysły były intensywnie bombardowane wręcz.
Czyli zakątek ziołowy mamy, tak?
Tak, mamy zakątek ziołowy i wtedy węch, tak, wąchamy, każdy liść pachnie inaczej, jest aromatyczny. No przy okazji możemy też spróbować tych liści, więc smak, tak. W tej części ziołowej często łączy się też część warzywną z jadalnymi kwiatami. Dużo kwiatów jest jadalnych, nagietki, nasturcje, więc to też w tej części właśnie zapachowo jadalnej, powiedzmy, przechodzimy w część też dla smaku, czyli są owoce. Mamy poziomki, gdzie i liście jest również jadalny. Mamy jabłonkę, mamy agres, mamy porzeczkę. Więc kolejny zmysł jest gdzieś tam pobudzany. W ogrodzie takim zmysłów muszą też być elementy, które nasz słuch pobudzają, czyli wszystkie klekotki, dzwonki. Zaprojektowałyśmy taki ogród sensoryczny dla dzieci niepełnosprawnych, więc ewidentnie na przykład głuche dźwięki dla dzieci autystycznych, tak? Czyli nie takie wysokie, piskliwe, a głuche dźwięki, dzwonki bambusowe. I ewidentnie musi być widać wiatraczek klekoczący, tak? Czyli i wzrok, i słuch. Widzimy i słyszymy, tak? Ogród sensoryczny może też mieć stres strefę koloru i tu mogą być bardzo kwitnące, żywe, jaskrawe kolory kwiatów, ale też może być kontrast między na przykład zieloną, czystą ścianą i taki ogród właśnie zaprojektowałyśmy i kolorowe wstążki albo kolorowe parasole, czyli coś, co bombarduje nasze zmysły, odciąga nas od rzeczy niechcianych, tych, które nas męczą, powodują jakiś dysonans wewnętrzny, a skupiają na tym, co pozytywne, na tym, co naturalne.
To jest taki zapachowo-dotykowy, można powiedzieć, bo tutaj też są rośliny, które są przyjemne w dotyku. Przecież są rośliny, które mają liście takie, które się głaszcze jak kotka na przykład.
To też. Szereg fantastycznych form liści, kwiatów, to co możemy dotknąć, tu akurat
kora
pani wspomniała.
Drzew.
Tak, wspomniała pani wcześniej.
No brzozę każdy chyba
tak,
pogłaskał.
O czyśćcu, omszony, dosłownie jak krecik. Moje dzieci mówią, że taka myszka, tak? Więc to bardzo, bardzo miły liść. Kora drzew, struktura liścia, część liści ma żebrowane, takie wystające albo zagłębione nerwy. Na funki to na przykład widzimy. To też jest fantastyczne. Czy funkia jadalna, więc może być jak najbardziej w ogrodzie sensorycznym. Cały zestaw wszystkich elementów nawierzchniowych, czyli i kamyczki, które gdzieś tam są gładkie. Możemy po nich przejść, możemy wziąć w rękę.
I woda, która też sprawia nam przyjemność, jak dotykamy.
Tak. W ogrodach sensorycznych też się stosuje takie elementy zaskoczenia, czyli na przykład woda, która płynie i się chowa, tak? Nie ma wody, a potem wytryskuje i ochlapuje, tak? Czyli budzimy nasze zmysły. Jakby nie wyciszamy tego, co naturalne, tylko wyciszamy to, co wewnętrzne, gdzieś tam nas nurtujące, a ewidentnie pobudzamy zachwyt światem.
I chodzimy boso rano po rosie.
Tak, chodzimy boso po rosie. To gdzieś tam rozmawiałyśmy o tym, że jakby nie zwracamy nawet na to uwagi, a mamy prawie wszyscy ogrody sensoryczne, albo wszyscy, bo każdy ogród ma takie elementy, które właśnie działają tak jak ogród sensoryczny, tak? Czyli nawierzchnie jakieś tam szemrzące, rosę, która gdzieś tam nasze stopy trawą łącznie masuje i pobudza nasze receptory.
I to wszystko jest potrzebne.
Tak, wszystko jest potrzebne i tak naprawdę warto jakby nachylić się nad ogrodem i zobaczyć, ile mamy wspaniałych możliwości, tak?
No właśnie, tu jest ogród zapachowo-dotykowy, ogród sensoryczny zapachowo-dotykowy. Jest jeszcze ogród górski.
Tak, ogród górski jest wzorowany, tak jak niegdyś skalniaki, obecnie alpinaria, tak?
No my mamy chyba tutaj w naszym klimacie to raczej głównie skalniaki.
Tak, głównie skalniaki, ale jakby zakładając ogród sensoryczny górski, wzorujemy się na naturalnych pofodowaniach górskich, czyli i kamienie, i rośliny, które powinny jakby, te, które wyrastają w górach, są przenoszone do nas, tak? Czyli ewidentnie czerpiemy wzorzec z natury, czyli tu kosodrzewiny będą, jałowce, miniaturowe, malutkie roślinki skalne. To też wywołuje zachwyt, tak jak drzewka bonsai, tak? Mamy mini krajobraz, małe góry, tak?
Ogród mojej babci. To jest bardzo popularny ogród.
Tak.
Czyli co, malwy?
Malwy,
melisa.
Ostróżki, melisa, łubiny, jabłoneczka, rumianek, miętka. To jest ogród, który, no tak większość osób mówi nie, ale tak naprawdę w każdym ogrodzie dobrze jest mieć kawałek ogrodu babci. Okazuje się, że na koniec jednak jest ten ogród babci, tak? Czyli to jest element, który daje poczucie bezpieczeństwa, tak? Jak pamiętamy ogrody naszych babć, tam się czuliśmy dobrze, zawsze babcia coś dobrego dla nas miała wyhodowanego, poziomeczkę, truskawkę. To jest bardzo dobry ogród, szczególnie dla osób takich zestresowanych albo dla dzieci nadpobudliwych. On wycisza, uspokaja, daje właśnie poczucie bezpieczeństwa, ciepło. Jest to taki ogród przytulny, przyjazny.
Ogród dla osób niewidomych. Myśmy już trochę zaczęły mówić. To już jest bardzo specjalistyczny ogród i dobrze byłoby, żeby go projektowały osoby, które się na tym znają. Już ktoś, kto nie poczytał i nie wie, jakie rośliny, jaki rodzaj nawierzchni, no lepiej, żeby się za budowę takiego ogrodu nie zabierał. Natomiast mówiliśmy, że tutaj no, ważne są ścieżki, prawda? I to, z czego są wykonane. Rośliny na pewnej wysokości.
Tak.
Czy specjalne jakieś?
I jedno i drugie, więc na pewno ścieżki bezpieczne, konkretnie zaznaczone, jasne w komunikacji. żeby ta osoba właśnie niewidząca mogła bezpiecznie się poruszać. Rośliny takie, które możemy dotknąć bezpiecznie, czyli na pewno nic kolczastego, czyli berberysy odchodzą, róże odchodzą. Też korzystnie, żeby miały konkretne formy, czyli liść podłużny, liść okrągły. Też z miododajnymi trzeba być ostrożnym, żeby jednak tych owadów nie ściągać, żeby ktoś nie włożył dłoni tak w miejsce, w którym są osy czy pszczoły. Na pewno rośliny pachnące, kwitnące czy dostępne do wysokości dłoni. Na pewno też dźwięki wszystkie, które mogą się pojawić w takim ogrodzie, czyli tak jak mówiłam, dzwonki, woda płynąca, szum. Też nawierzchnie mają być bezpieczne, ale to nie znaczy, że nie mogą troszeczkę szemrzeć, tak? Czyli mamy na przykład kamienie
ubite.
Albo
nie mogą nagle na przykład skądś woda nie może.
Może. Tak, jest taki ogród sensoryczny, w którym tak wylatuje, wypryskuje mgiełka wody, tak? To jest element bardzo dobry zaskoczenia i jakby bezpieczny, tak? Powodujący
uśmiech.
Tak, bo
to jest mgiełka, która ani nie drażni, tak, ani nie przestrasza, tak. Tylko po prostu taki jakby powiew lekki.
Na pewno ogrody dla niewidomych muszą zdecydowanie pobudzać wszystkie inne zmysły. Czyli powinien to być taki ogród, który wywoła radość i który będzie też jakby w łatwy sposób do wyobrażenia sobie, do dotknięcia. Na pewno rośliny trujące nie mogą być, bo tak jak mówiłam, żeby sok nie został na dłoniach, tak, bo gdzieś tam może być taka sytuacja. Na pewno faktura różna, bardzo korzystnie, więc te nasania powinny być wyższe, albo na stołach, albo murek, tak żeby można było dotknąć i kamień, i ten liść omszony, i kwiat, i liść podłużny, więc ewidentnie zmysł dotyku, węchu, tak i słuchu.
Ogród dla osób z depresją. To jest bardzo trudna choroba.
Tak. Ogród, w ogóle sam ogród wpływa motywująco i pobudzająco. Natomiast jeżeli chodzi o osoby z depresją, dodatkowo powinien gdzieś też jakby powodować takie wyciszenie i poczucie takiego rozluźnienia. Więc zdecydowanie zioła, zdecydowanie lawenda. Chociaż tu też lawenda ma dość ostry zapach, to też tak trzeba rozsądnie podejść, tak? Bo działa i pobudzająco, i wyciszająco. Można jakby używać jej do wielu celów. Natomiast ogród dla osób z depresją powinien powodować takie wewnętrzne poczucie wyciszenia, a zarazem nadzieje, czyli powinny się pojawiać rzeczy dość intensywnie. Zmiany, ale takie pozytywne i łagodne, czyli nie jaskrawe bardzo kolory, a pastelowe, ciepłe róże, na pewno fiolety, tak? To co gdzieś tak pozytywnie właściwie oddziałuje na wszystkich. Dużo zieleni. Nie bombardujemy ostrymi kontrastami, tylko zielenią. Zieleń wpływa bardzo dobrze na nas.
No właśnie, ziołowe zakątki tutaj też są polecane bardzo często, które zmuszą czasem taką osobę do tego, żeby coś gdzieś uszczknąć, kawałek listka, oczywiście bezpieczne rośliny.
Tak, zioła generalnie dla nas wszystkich są bardzo dobre. W przypadku właśnie osób z depresją to dodatkowo jest tutaj aromatoterapia, tak, stosowana. Też w którymś ze spotkań rozmawiałyśmy o tych drzewach, które korzystnie jonizują powietrze, tak, czyli brzozy na pewno dla nas wszystkich, a szczególnie dla depresantów.
Buki,
tak?
I dęby podobno.
Buki, dęby też, tak. Buk i dąb to są takie silne drzewa, tak jak silne osobowości, dające poczucie bezpieczeństwa i stateczności. Na pewno szum liści drzew przypomina szum morza, tak? I tak też jest odbierany, działa kojąco.
Ogród dla osób nadpobudliwych, w zasadzie dla nas wszystkich.
Ogród dla osób nadpobudliwych to jest bardzo dobry temat, dlatego że jakby nawet obserwujemy, tak, naszych inwestorów i widzimy, że ewidentnie wszyscy, którzy bardzo dużo pracują albo żyją w dużym biegu, mają podobne potrzeby ogrodowe. Czyli tak jak tu troszeczkę tak, jak przy ogrodach depresyjnych, tak? Czyli kolory pastelowe, biel, mnóstwo lawendy, trawy szemrzące.
A mniej czerwieni dla takich osób.
Tak, mniej czerwieni, zdecydowanie mniej czerwieni. Natomiast pastelowe kolory, wielka ilość odcieni zieleni. Musi być zmienność w ogrodzie, ale też muszą być takie elementy dające poczucie bezpieczeństwa. Czyli stałe elementy, zielone żywopłoty, duże drzewa, dużo pasteli. Jeżeli w ogóle chodzi o osoby nadpobudliwe, to W przypadku dzieci na przykład bardzo dobrze działa ogród warzywny, ogród ziołowy. Dzieci sadzą, sieją, opiekują się, tak? Wkładają w to pracę i momentalnie widzą efekt i mogą z tego skorzystać. Też na pewno rodzaj ścieżek jest bardzo ważny.
Kręte,
tak?
Mają kręte, być dużo. To gdzieś
kręte, tak, kręte, dużo. Też jakby dla osób nadpobudliwych musi się coś dziać w tym ogrodzie, tak? Kolory rozsądne, ale musi się coś dziać, czyli i woda tryskająca, cieknąca i elementy małej architektury dla dzieci place zabaw, dla osób dojrzalszych, na przykład hamak, tak? To odmiana placu zabaw, tak? Elementy altanki, grilla, czyli coś takiego, w czym możemy się poruszać w ogrodzie, spędzać czas na świeżym powietrzu, mieć kontakt z naturą, ale też gdzieś te emocje, cała energia, duża zgromadzona energia będzie mogła być również wykorzystana. Na pewno w takich ogrodach też trzeba wziąć pod uwagę, że wszystko musi być bardzo bezpieczne. Bardzo bezpieczne, ponieważ dzieci nadpobudliwe wejdą wszędzie, tak? Czyli nie może być trujących roślin, nie może być roślin kłujących, ale jakiś tor przeszkód musi być. Więc to też trzeba gdzieś tam wziąć pod uwagę.
Za chwilę porozmawiamy sobie o kolorach, o dotyku, o zapachu i już konkretnie o tych roślinach, które powinny znaleźć się w ogrodzie. Teraz piosenka.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O ogrodach relaksacyjnych, o hortiterapii, o ogrodzie sensorycznym, o ogrodzie babci i wielu innych ogrodach rozmawiamy dzisiaj w Ekosferze. Gościem jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. No właśnie, teraz powiedzmy parę słów, już może nie o konkretnie ogrodach, ale o tym, co jest ważne, na co zwracajmy uwagę w ogrodzie. Zacznijmy może, bo tu chodzi o rozbudzanie tych wszystkich zmysłów. Taki ma być po prostu ogród relaksacyjny. Czy on jest sensoryczny, czy stosujemy hortiterapię, czy to ogród babci, czy dla osób nadpobudliwych, czy zestresowanych. On ma po prostu być, pobudzać nasze zmysły, czyli zmysł smaku także, prawda, zapachu, wzroku i tak dalej. Bardzo ważne są kolory. To zacznijmy od tych kolorów. Czy są w tej chwili naprawdę jest bogactwo roślin, które mają na przykład nie to, co znamy zazwyczaj kwiaty, tylko właśnie liście.
Tak, jest szereg fantastycznych roślin, którymi właśnie możemy operować, biorąc pod uwagę kolor. Oczywiście wymagania są bardzo ważne, rodzaj podłoża, tak? Ale jest szereg roślin o ozdobnych liściach, które możemy potraktować jako akcenty kolorystyczne.
Gwiazda betlejemska, co prawda, może tak, nie do ogrodu, ale tak, zimą...
To jest bardzo ciekawe, że jest dużo roślin, które mają barwne liście. I tak jak gdzieś pracujemy kolorem kwiatów i większość z nas chce mieć, żeby jakby w ogrodzie kwitnące kwiaty o ulubionym kolorze różowym, czerwonym, białym, okazuje się, że jest mnóstwo roślin o barwnych liściach. I w ogrodach sensorycznych właśnie bardzo często się stosuje rośliny o barwnych liściach. Kwiat kwitnie krótki okres, 2 tygodnie, miesiąc w przypadku bylin czy krzewów, natomiast liście są przez cały okres wegetacji. I tu warto zwrócić na to uwagę.
Nawet takie rośliny balkonowe jak bobiki przecież mają przepiękne liście.
Przepiękne liście mają. W przypadku takich roślin typowo ogrodowych, czyli bylin i krzewów, to na przykład funkie, wszystkim znane hosty, tak? Mają przepiękną gamę kolorystyczną liści. Od koloru żółtego, limonkowo-zielonego przez ciemną zieleń z nalotem niebieskim, aż do błękitu. Taka jest piękna hosta Blue Angel, która w cieniu ma wręcz błękitny kolor liścia. Fantastyczne smugi mają, żółte, białe, waniliowe. Więc to wszystko możemy wziąć pod uwagę. Teraz nasza lawenda ukochana, tak? Wspaniała terapeutyczna roślina, zioło, też będzie miała liść z kutnerem. Będzie jedna bardziej zielona, z mniejszym włoskiem, rzadszym. Będzie też taka odmiana lawendy, która ma szerokie listeczki z grubszym futerkiem. No coś pięknego, tak?
No bo te wszystkie, my mówimy tutaj o liściach, tak, ponieważ zaraz musimy kończyć, ale to wszystko się kręci wokół tej chromoterapii, czyli leczenia kolorami, więc tak, tutaj po prostu każda rzecz, o której mówimy, jest jakimś rodzajem terapii. Wiemy, że na przykład lawenda, skoro jest fioletowa, a fiolet inspiruje koi nerwy, zmniejsza pobudzenie nerwowe, wspomaga wysiłek umysłowy, no mnóstwo ma zalet. kobalt. Wiemy, że pomarańczowy jest kolorem regenerującym, wzmacniającym. Żółty ma oddziaływanie na układ pokarmowy, na mięśnie, układ współczulny. Zielony, oczywiście, którego jest pewnie najwięcej, ale dobrze, że jest najwięcej, bo uspokaja, odświeża, przywraca równowagę. Niebieski uspokaja, relaksuje. To wszystko, bawmy się tymi kolorami i czerpmy z tej chromoterapii. I o kwiatach już nie zdążymy, bo przejdźmy teraz do aromoterapii. To też jest ważne w
bardzo ważne.
Ogrodzie.
Ogród powinien...
Jaki właśnie przez nos do mózgu.
Tak.
Jakie rośliny?
Zdecydowanie ogród powinien pachnieć. Zdecydowanie. Czyli wszystkie zioła. Wszystkie zioła, które mamy. Melisa, mięta, tymianek, oregano. Też waleriana, na przykład zioło uspokajające. Jest to zioło spotykane u nas na łąkach i roślina ozdobna. Na pewno wszystko to, co pachnie w kwiatach, tak? Czyli róże, które gdzieś tam obniżają ciśnienie. Lawenda, która z jednej strony pobudza do myślenia, a z drugiej strony działa uspokajająco. Na pewno mięta, która odświeża, nadaje nam rzeźkości, tak? Melisa, która wycisza. Więc ewidentnie wszystkie rośliny ziołowe pachnące, rośliny kwitnące pachnące, przez to też sprowadzające owady do naszego ogrodu. Też owoce pachną, tak? Większość tak naprawdę naszych owoców ma bardzo piękny zapach, czy poziomka, czy malina. Też bardzo korzystnie wpływają na nas, sprawiają nas dobry nastrój, a przy okazji leczą, tak? Możemy zjeść, owad zje, tak?
Więc uważajmy na jaśmin.
Uważajmy na jaśmin, tak.
Jaśmin... Piękna roślina, pięknie pachnie, ale były przypadki, że ktoś zasnął pod jaśminem i już się nie obudził, niestety.
Tak, bo te rośliny, które mają bardzo intensywny zapach, czy i czeremcha, i jaśmin, mogą źle wpływać na nasze zdrowie. Jeżeli mamy słabe serce, to aż takich silnych doznań ogrodowych to unikajmy, tak? Więc to też trzeba podejść rozsądnie.
To ja jeszcze na koniec tylko taka ciekawostka. Dotarłam do analizy takiego raportu czynności, które nas relaksują. Chodzi o takie najbliższe prace wokół siebie. Nawet sobie możemy nie zdawać z tego sprawy. Na ranking wygrywa rozwieszanie prania, się okazuje. Na drugim miejscu jest wychodzenie z psem na spacer, a na trzecim przygotowywanie paczek z ubraniami na cele charytatywne. To fajnie, nie? No i co jeszcze w rankingu? Dobieranie skarpetek w pary. To bardzo mi się podoba. Porządkowanie szafek kuchennych, wycieranie kurzu, zakładanie poszewek na poduszki. No i teraz wśród prac wokół domu. No to oczywiście wychodzenie z psem, mycie samochodu i uwaga, tutaj a propos właśnie dzisiejszego tematu i ogrodu, przycinanie żywopłotu bardzo nas relaksuje. Grabienie liści, wyznaczanie rabatek, rąbanie drewna i malowanie płodów, czyli wszystkie prace związane z ogrodem.
Z ogrodem.
No to tylko ogród, prawda? Tylko ogród nas może uratować. Gościem w Ekosferze była dziś projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.